Dzień dobry Państwu, jak zawsze o godzinie 15.30, ale czasu polskiego. Tutaj to warto podkreślić szczególnie w audycji Ponad Oceanami. To jest audycja, w której łączymy się z różnymi miejscami na całym świecie, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam czeka już współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Arkadiusz Stachnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa. No tematów sporo oczywiście jest również z naszej strony. Powiemy o wielu tematach. Iza Lech powie o tym, że są pierwsze pozwy w związku z ustawą o zakazie broni szturmowej w Chicago właśnie, w aglomeracji. Ratownicy, również medyczni, są przyczyną śmierci pacjenta. I powie również Iza o tym, że cały czas trwa tydzień chicagowskich restauracji. Ojciec Paweł Kosiński powie o rozpoczęciu zdjęć do drugiej części pasji Mela Gibsona. Z Radia Lampa Monika Adamski z Nowego Jorku o imigrantach. Cały czas ten temat jest bardzo gorący i bardzo aktualny. Ewa Jeneralczuk z Florydy powie o ustawodawcach na Florydzie, którzy zatwierdzili stałą ochronę przed nakazami związanymi z COVID-19. Również o strzelaninie podczas celebracji dnia Martina Luthera Kinga Juniora. Ja przypomnę, to poniedziałek. Właśnie wtedy mieliśmy święto tutaj. A lotniska na Florydzie w czołówce pod względem broni palnej znalezionej w bagażach podręcznych. Ja powiem o kolejnym niebezpiecznym incydencie na lotnisku JFK w Nowym Jorku. Dwa samoloty zderzyły się na płycie lotniska. No i oczywiście pytanie się pojawia, kto wygra pojedynek o nominację republikanów. Trump twierdzi, że oczywiście on. Jest cały czas również fala zwolnień w Amazon i Microsoft. To tematy z naszej strona, więc Jaśmino, do usłyszenia już za chwilkę.
Do usłyszenia za chwilkę, drodzy Państwo, i teraz już usłyszymy Izę Lech prosto z Toronto, z Kanady.
Ponad oceanami. Ponad oceanami.
Nowy tydzień, nowa dawka informacji, ten sam głos radiowy. Serdecznie witam w kolejnej odsłonie magazynu Ponad Oceanami z wietrznego miasta, ale ze spokojnego studia Radia Deon. Tydzień temu mówiliśmy, jak z wielkim hukiem została podpisana ustawa o zakazie używania broni szturmowej, a już dziś donoszę słuchaczom, że pierwsze pozwy trafiły do sądu. Właściciele broni oraz sprzedawca broni palnej z południowo-wschodniego Illinois złożyli pierwsze dwa pozwy w związku z nową ustawą stanową zakazującą sprzedaży i produkcji broni szturmowej w stanie Illinois. Demokratyczni przywódcy, którzy forsowali zakaz, spodziewali się jego konsekwencji właśnie w postaci wyzwań prawnych. Nowe prawo, które zakazuje mieszkańcom stanu Illinois kupowania nowych karabinów o dużej mocy w stanie, będzie wymagać od tych, którzy już posiadają taką broń, zarejestrowania jej w policji stanowej od 1 stycznia roku 2024. Illinois jest 9. stanem, który wprowadził jakąś formę zakazu broni szturmowej. Jak do tej pory, zakazy w innych stanach przetrwały wyzwania prawne. Jak będzie w naszym stanie, to się jeszcze okaże. Tymczasem decyzja sądu już zapadła po tym, jak dwóm ratownikom medycznym w naszym stanie postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia, kiedy zostali oskarżeni o przypięcie pacjenta twarzą w dół noszy podczas zabierania go do szpitala, co stało się przyczyną jego śmierci przez uduszenie. Zgodnie z prawem stanu Illinois, oskarżenie o morderstwo pierwszego stopnia może zostać wniesione, gdy oskarżony wie, że takie czyny stwarzają duże prawdopodobieństwo śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ratownicy medyczni zostaną skazani, grozi im od 20 do 60 lat więzienia. Czasami brak logicznego myślenia i zdrowego rozsądku, szczególnie wśród tych, o których dosłownie zależy nasze życie, jest przerażający. Ale nie tylko sądy, smutki i problemy w naszym mieście. Od tego weekendu w naszym mieście odbywać się będzie Chicago Restaurant Week, podczas którego wszyscy lubiący dobrze zjeść będą mogli spróbować specjałów z aż 350 restauracji, w tym 55 prowadzonych przez panie. W każdej restauracji smakosze zapłacą tylko $25 za brunch lub lunch i od 42 do $59 za kolację. 17-dniowe święto jedzenia lokalnego definitywnie będzie pokarmem dla ciała i dla duszy. A informacje dla magazynu Ponad Oceanami serwowała Iza Lech, Radio Deon.
Iza Lech, Radio Deon, jak zawsze dziękujemy za bardzo ciekawą korespondencję. A my, drodzy Państwo, z Kanady błyskawicznie przenosimy się do Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński.
Ponad oceanami.
Oj, bardzo interesującymi tematami nakarmiła nas Iza Lech. Londyn również ma bardzo wiele tematów. Nie mówimy już o strzelaniu, nie mówimy o broni, ponieważ wiemy, że tym żyło przez weekend cały Londyn, kiedy kilka osób zostało postrzelonych podczas wychodzenia z kościoła. Jednakże mamy więcej wystrzałowych tematów. Okazuje się, że płace, moi drodzy, płace w Wielkiej Brytanii rosną najwyżej od 20 lat. No niestety chyba nie podąża za wielocyfrową inflacją, więc mimo, że będziemy mieli w tym momencie, w tym roku największy wzrost płac w Wielkiej Brytanii, to jednak i tak nadal one będą troszeczkę nie doganiały cen, które nam uciekają. Wzrost płac wywiera no, z kolei dosyć dużą presję na Bank of England. Jak pamiętamy, w ubiegłym roku przynajmniej 6 razy Bank of England podnosił stopy procentowe. Podczas kryzysu sprzed 13-14 lat Bank of England obniżył stopy procentowe do 0,5%. Dzisiaj mamy 3,5% po 6 wzrostach, jednakże okazuje się, że to nadal nie dogoni właśnie ani inflacji, ani wzrostu płac. Tymczasem, jeżeli chodzi o londyńskie i przede wszystkim polonijne rzeczy, nasza polska macierz szkolna w UK obchodzi właśnie 70-lecie. My w piątek będziemy właśnie w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej, żeby właśnie świętować. Głównym gospodarzem oczywiście będzie nasz ambasador Piotr Wilczek, ale również z Rzymu przyjedzie Anna Mary Mickiewicz, która jest córką generała Andersa. Więc wydaje mi się, że szykuje nam się bardzo duże wydarzenie, nie tylko medialne, ale i kulturalne w Wielkiej Brytanii. Tymczasem okazuje się, że również oprócz tego mamy dosyć duże problemy z naszym kryzysem. Co 10 właściciel zwierzaków w Wielkiej Brytanii planuje się ich pozbyć. Tutaj w Wielkiej Brytanii praktycznie nie mamy bezdomnych zwierząt. Może się okazać jednakże, że właśnie przez ten kryzys, który tutaj mamy, wzrost płac i tak dalej, zwierzęta będą coraz częściej znajdować się na ulicy. Już 20% osób zadłuża się, żeby tylko wykarmić swoje zwierzaki. Korporacja Pets for Home jest bardzo zaniepokojona tym właśnie procederem. Coraz mniej zwierząt również liczy na adopcję, więc wygląda na to, że szykuje się nam nie tylko humanitarny problem, ale i animaltarny. Więc no, zobaczymy, jak dotrzemy, a przede wszystkim dotrą do tego tematu nasze zwierzątka, kiedy wiosna znowu nas przywita. Z czerwonego dywanu Studia Wnet żegna was Aleks Sławiński.
Aleks Sławiński, gospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet, a teraz, drodzy państwo, przenosimy się do Chicago, tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
Ponad oceanem.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o planach, jakie w najbliższym czasie zrealizują się prawdopodobnie, miejmy taką nadzieję, bo od kilku lat są już zapowiadane. Otóż wiosną tego roku mają się rozpocząć zdjęcia do bardzo oczekiwanego sequela Męki Pańskiej, filmu Mela Gibsona, The Passion of Christ Resurrection. To jest film, druga część tego bardzo popularnego filmu sprzed kilkunastu lat i pod dyrekcją, w reżyserii oczywiście i w produkcji Mela Gibsona ma się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, tak przynajmniej podaje World of Real. Podczas gdy Passion of Christ, przedstawiające rozdzielające serce i dręczące sceny ukrzyżowania Jezusa, to właśnie mieliśmy w pasji, to Resurrection zanurzy się w te trzy dni, które są pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Po raz kolejny Jim Caviezel będzie tym aktorem, który będzie grał rolę Jezusa. Powrócą także inni aktorzy. Maja Morgenstern jako Najświętsza Maria Panna, Krzysztof Iwkow jako uczeń Jan oraz Francesco De Vito jako uczeń Piotr. W 2016 roku Gibson ujawniał, że pracuje nad projektem od kilku lat i kiedy przemawiał na takim ewangelickim spotkaniu, mówił, że właśnie to jest, chce to zatytułować The Resurrection, czyli Zmartwychwstanie. Oczywiście to bardzo duży temat i trzeba mu się przyjrzeć, bo nie chcemy po prostu zrobić prostego takiego odczytania tylko tego, co mamy w Ewangelii. Natomiast Caviezel mówił o tym w 2020 roku podczas wywiadu, że Mel Gibson wysłał mu właśnie już trzeci szkic. To się stanie. No, widzimy, że lata lecą. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście kręcenie tego filmu rozpocznie się w najbliższych kilku miesiącach i wtedy w przyszłym roku będziemy mieli okazję do tego, żeby obejrzeć Pasję Chrystusa Zmartwychwstanie, czyli właśnie tę drugą część Pasji, która już od kilku lat jest zapowiadana, ale miejmy nadzieję, że w tym roku zostanie ukończona. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu za korespondencję. No to teraz czas na Arkadiusza Stachnika z Radia Deon.
Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
Witam ponownie. Zaczynam politycznie. Były prezydent Donald Trump powiedział w wywiadzie udzielonym w tym tygodniu, że jest przygotowany sprostaniu potencjalnemu wyzwaniu ze strony gubernatora Florydy Rona DeSantisa o nominację republikanów na prezydenta w 2024 roku. Kto z nich wygra, jeśli dojdzie do starcia? No to pytanie się pojawia już w tej chwili bardzo mocno. Trump, który w listopadzie zadeklarował swoją kandydaturę do Białego Domu, pozostaje faworytem do nominacji i nadal cieszy się silnym oparciem republikańskich wyborców. Ale ostatnie sondaże pokazały, że DeSantis prowadzi w hipotetycznych takich prawyborach prezydenckich. Główni darczyńcy Partii Republikańskiej przedstawili gubernatora Florydy jako alternatywnego kandydata, który w wieku 44 lat byłby zdecydowanie młodszą, świeżą twarzą, który nie nosi bagażu po kwestionowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. A więc rzeczywiście zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No i do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Nowym Jorku. Samolot JetBlue uderzył w inny samolot podczas kołowania na płycie lotniska JFK właśnie w Nowym Jorku. Był to już drugi taki niebezpieczny incydent, jaki miał miejsce w czasie kilku dni. Na szczęście nikt nie został ranny. Lot JetBlue miał lekki kontakt z zaparkowanym, takim niezajętym jeszcze samolotem. Poinformowały linie lotnicze w środę rano. W wyniku incydentu nie zgłoszono żadnych obrażeń, a pasażerowie zostali przeniesieni do innego samolotu. Do incydentu doszło zaledwie kilka dni po tym, jak samolot Delta Airlines prawie zderzył się z samolotem American Airlines podczas startu. To się wydarzyło w piątek z kolei 13 stycznia. No i rzeczywiście taka dziwna historia tak naprawdę. A Microsoft planuje zwolnić 10 tysięcy pracowników. Firma uzasadniła decyzję ogłoszoną w środę koniecznością obniżenia kosztów w związku z rosnącymi obawami o powszechne spowolnienie gospodarcze. Rozwijająca się ostatnio branża technologiczna doświadcza dramatycznego zwrotu. Cięcia dotyczą nieco mniej niż 5% globalnej siły roboczej Microsoftu, która liczy ponad 220 tysięcy pracowników. Firma zaczęła powiadamiać pracowników, których dotyczy redukcja w środę i planuje zakończyć zwolnienia do wiosny. Nie podano, w jakich działaniach to będzie się odbywało i w jakich branżach dokładnie, jakich działach, krótko mówiąc. Podobnie jak inne duże firmy technologiczne, Microsoft rozpoczął ultraszybkie zatrudnianie podczas globalnej pandemii. O tym mówiliśmy zresztą na antenie naszego radia. A największa w historii Amazon również jest redukcja siły roboczej. W Amazon rozpocznie się w środę na początku miesiąca. Dyrektor generalny firmy Andy Jassy zapowiedział personelowi, że firma zwalnia około 18 tysięcy osób i zacznie się kontaktować właśnie z pracownikami, których to dotyczy już 18 stycznia. Dla magazynu Ponad Oceanami Arek Stachnik, Radio Deon.
A także współgospodarz audycji Ponad Oceanami. Bardzo Arku dziękujemy za ciekawą korespondencję, a my teraz, drodzy Państwo, wędrujemy gdzieś na Bliski Wschód, a dokładnie do Libanu, bo tam czeka już gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy.
Ponad Oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
No tak, dzień dobry wszystkim. Po długiej, długiej przerwie nareszcie zebrali się parlamentarzyści libańscy w celu wybrania nowego prezydenta. Poprzedni prezydent zakończył swój mandat 31 października zeszłego roku. Od tego czasu Liban pogrąża się w chaosie. Nie ma prezydenta, nie ma rządu i chciałoby się powiedzieć, parafrazując słynnego ze swojego swetra kandydata na prezydenta Białegostoku, kiedyś nic nie ma, nic nie będzie. Jak to się skończy, tak naprawdę nie wiemy. Kto rządzi? No, jak nie ma rządu, nie ma prezydenta, to wiadomo, zawsze rządzą służby. Dzisiaj na 128, którzy powinni być, spotkało się w Sejmie 111 posłów. No, 34 oddało na powtarzającego się już kandydata, ciągle już od 11 sesji, Michela Muawada, który otrzymał 34 głosy, ale mieliśmy większość pustych kartek, a czasami nawet po prostu cyrk, wypisywanie bzdur. Ludzie są zmęczeni, ludzie nie wiedzą już nawet na co liczyć i tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko funkcjonuje, że jeszcześmy się nie pozabijali w tym pięknym, cudownym Libanie. Jednak coś nowego jest. Na konferencji prasowej w parlamencie dwóch posłów, Milhem Halafi i Najat Saliba, ogłosili uroczyście, że od dzisiaj zamieszkają w budynku Sejmu libańskiego i będą tam przebywać do czasu, aż wybiorą, no aż w końcu ten parlament wybierze prezydenta. No cóż, zamieszanie w kraju jest wielkie, jak podkreśla pan Halaf. Parlament powinien praktycznie robić tylko jedno. No, głosować do skutku. Po prostu ludzie już nie mają nic. Nie mają chleba, nie mają wody, nie mają elektryczności. A dzisiaj następny rekord. O tym zresztą mówił jeden z tych posłów, który urządził sobie z Sejmu swoje mieszkanie. No tak, dzisiaj mamy rekord, że wartość dolara dzisiaj przekroczyła 50 tysięcy lir libańskich. Ludzie nie mogą już znieść obecnej sytuacji, jak powiedział właśnie jeden z tych dwóch parlamentarzystów. Przecież wszystkie kraje świata wzywają nas do utworzenia rządu, do wybrania prezydenta. Po co? Po to, by móc nam pomóc. Po to, by odblokować konieczną przecież pomoc finansową, bo inaczej Liban się z kolan, o żeby to tylko były kolana, po prostu leży twarzą na bruku, żeby mógł się podnieść. Tych dwóch posłów śmiałków, którzy zdecydowali się praktycznie do okupowania parlamentu, wzywa wszystkich innych posłów, żeby nie zwlekali, żeby już dziś, w tym momencie, wszyscy do tego parlamentu powrócili i żeby po prostu zmusili niejako tych posłów, którzy oponują, którzy się przeciwstawiają wyborowi, przecież nieważne jakiego prezydenta, by tego po prostu dokonać. No, mamy głosy, że niektórzy posłowie rozmyślają nad taką decyzją powrotu i do okupacji parlamentu. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, bez prezydenta, bez rządu, po prostu Libanowi grozi unicestwienie. Może ten piękny kraj po prostu przestać istnieć. A co później się na tym ugorze, na tym zgliszczach Libanu narodzi, to niech nas Pan Bóg wszystkich broni, bo wiemy, co się może tutaj na tym skrawku pięknej ziemi libańskiej stać. Dla magazynu Ponad Oceanami, Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a po więcej takich informacji zachęcamy Państwa i przypominamy, że także audycje Studia Bejrut są zamieszczane na naszym portalu www.wnet.fm. A my teraz, drodzy Państwo, z Libanu przenosimy się do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku, do którego powraca temat uchodźców z granicy południowej. W ten weekend burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams udał się do El Paso, gdzie spotkał się z burmistrzem Oscarem Lessirem, który również jest demokratą, jest burmistrzem El Paso, i zobaczył z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ja przypomnę tylko, że do Nowego Jorku przez ostatnie kilka miesięcy przyjechało prawie 40 tysięcy uchodźców, a sytuacja staje się już nie do utrzymania przez miasto Nowy Jork. To powiedział w piątek burmistrz Eric Adams, jeszcze zanim wyjechał do właśnie El Paso. Powiedział, że nasze systemy, jeżeli chodzi o tymczasowe zakwaterowanie, są całkowicie już wyczerpane, a dodatkowo dochodzą koszta finansowe i koszta są potężne. 2 miliardy dolarów do czerwca, tyle przewiduje się, że będzie miasto Nowy Jork kosztowało utrzymanie uchodźców, a Nowy Jork jako miasto otrzymał zaledwie 8 milionów dolarów od FEMA i 2 miliony dolarów od Senatu. Co więc dalej? Burmistrz Eric Adams planuje teraz brać udział w Waszyngtonie w konferencji burmistrzów. Tam burmistrz Eric Adams wraz z innymi burmistrzami będą chcieli mówić o tym problemie, aby stworzyć koalicję burmistrzów, którzy chcą wywierać nacisk, presję na władze federalne, zarówno na kongres, jak i na prezydenta, aby to oni przejęli największą, najcięższą wagę tego problemu i żeby to nie zostało na rękach tylko i wyłącznie lokalnych władz. Bo w Nowym Jorku, który z miłą chęcią przyjmował tych wszystkich uchodźców, naprawdę już kończy się miejsce, kończą się również finansowe możliwości. Jaki będzie efekt i odpowiedź? Na razie nic nie słychać od władz federalnych w tym temacie, pomimo tego, że przecież prezydent Biden odwiedził granicę też nie tak dawno. Nie słyszymy nic więcej na razie, co by miało się wydarzyć. Zobaczymy, czy ta konferencja burmistrzów, która rozpoczyna się dzisiaj w Waszyngtonie, coś zmieni. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Monika Adamski prosto z Nowego Jorku. Ja teraz spoglądam na zegarek. 15:51 to jest godzina tutaj w Polsce. I w takim razie na kilka chwil przeniesiemy się na Ukrainę. Dzisiaj trwa 330 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. No i burza, po słowach szefa MSZ Austrii. Zareagował już także prezydent Andrzej Duda. Z przykrością wysłuchuję tego typu głosów. Jak dla mnie jest to rozbijanie europejskiej jedności, którą my chcemy budować. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. W ten sposób prezydent skomentował wypowiedź szefa MSZ Austrii, który według relacji medialnych miał apelować między innymi o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy. Ukraina od kilku miesięcy domaga się od Szwecji przekazania systemów, między innymi Archer. Premier Szwecji zapowiedział, że najprawdopodobniej tak też się stanie. A jeszcze spoglądamy na kilka chwil na Rosję i na propagandę, która płynie właśnie z Kremla. Założyciel grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, powiedział, że jego jednostki zdobyły Kleszczejewkę, wioskę położoną 5 kilometrów na południe od Bachmutu. Rosjanin dodał, że wokół wsi nadal toczą się bardzo ciężkie walki, tak samo jak wokół Bachmutu. Miasto jest częściowo otoczone przez rosyjskie wojsko. Z tych informacji, które do nas docierają, jednak wszystkie jednostki ukraińskie są ściągane właśnie w okolice Soledaru, w okolice Bachmutu. No i Ukraina nie oddaje tych miejsc. Ukraina cały czas jeszcze broni tak naprawdę tych dwóch punktów, które też nazywane są wrotami do Donbasu. No i mamy jeszcze ze strony Kremla kolejne groźby. Dokładnie wynika to ze słów Dmitrija Miedwiediewa, który grozi Zachodowi kolejną wojną atomową. Porażka Rosji w Ukrainie może wywołać wojnę nuklearną. Tak ostrzegł właśnie w czwartek przywódców NATO były prezydent i były premier Rosji. We wpisie na Telegramie nawiązywał do piątkowego spotkania liderów sojuszu w Niemczech, a także minionego forum ekonomicznego w Davos. Kreml potwierdził, że scenariusz opisany przez wiceszefa Rady Bezpieczeństwa zgadza się z rosyjską doktryną wojenną. To teraz, drodzy Państwo, na zakończenie, jeżeli chodzi o ostatnią korespondencję, łączymy się z Florydą i z Ewą Jeneralczuk.
Ponad oceanami.
Witam cię, Jaśmino, bardzo serdecznie ze słonecznej Florydy. A u nas na Florydzie gubernator Ron DeSantis ogłosił, że chce, aby ustawodawcy stanowi zatwierdzili stałą ochronę przed nakazami szczepień i masek na Florydzie. Propozycja ta na stałe zakazuje wymagań dotyczących masek w całym stanie, zakazuje szczepień na COVID-19, wymogów dotyczących masek we wszystkich szkołach, zakazuje również paszportów szczepionkowych na Florydzie, a także zakazuje pracodawcom zatrudniania lub zwalniania na podstawie statusu szczepionki COVID-19. Dodatkowe zmiany w obowiązującym prawie obejmują ochronę wolności słowa pracowników służby zdrowia. Gubernator chce, aby lekarze mieli swobodę wyrażania swoich opinii przeciwko narracji społeczności medycznej. Podczas konferencji prasowej chirurg generalny Florydy Joseph Lapado powiedział: cieszę się, że mamy wiele konsensusów wokół tego ustawodawca, aby naprawdę skodyfikować jeszcze więcej zdrowego rozsądku na Florydzie. Tak wiele rzeczy nadal ewoluuje i dlatego nie jest rozsądne ograniczenie mowy lekarzy. Powinni mieć możliwość mówienia tego, co myślą i nie powinni być zmuszani ani zasadniczo przerażani poczuciem, że nie mogą wyrazić siebie. To jest po prostu głęboko niemądre, dodał. Prawo podpisane przez gubernatora w listopadzie w 2021 roku ma wygasnąć 1 czerwca 2023. Gubernator chce, aby ustawodawcy uczynili ustawę stałą. Niestety 30-letnia kobieta z Fort Pierce zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny w Fort Pierce w poniedziałek, ogłosiło biuro szeryfa hrabstwa St. Louis. 6-letnia córka kobiety ma się dobrze, powiedziały władze. W sumie postrzelonych zostało 8 osób. Według biura szeryfa hrabstwa St. Louis ponad 1000 osób zebrało się na Martin Luther King Car Show i Family Fun Day późnym popołudniem w poniedziałek w Ellis Park. Deputowani twierdzą, że chociaż nie dokonano żadnych aresztowań, uważają, że strzelanina była wynikiem sporu między rywalizującymi gangami. W dniu, który miał być świętowaniem życia Martina Luthera Kinga Jr. i jego przesłania o pokojowym rozwiązaniu sporów. Śledczy wciąż szukają więcej informacji. Tymczasem ostateczne liczby przedstawione przez Transportation Security Administration pokazują, że 3 lotniska na Florydzie ponownie znajdują się w pierwszej dziesiątce pod względem większości broni palnej znalezionej w bagażu podręcznym. Do tej pory TSA przechwyciło już ponad 30 sztuk broni przechodzących przez kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach na Florydzie. Według TSA agenci zatrzymali 854 pistolety w całym stanie Floryda w federalnych punktach kontroli bezpieczeństwa w 2022 roku. W 2021 było ich 666. Lotniska na Florydzie, które znalazły się na liście, to Tampa International, Fort Lauderdale-Hollywood i Orlando International Airport. Według Transportation Security Administration ponad 6,5 tysiąca sztuk broni palnej zostało zatrzymanych w federalnych punktach kontrolnych na lotniskach w całym kraju. W skali kraju 88% znalezionej broni palnej było załadowanych, co jest sprzeczne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi podróży. TSA poinformowało, że wzrost liczby broni palnej skonfiskowanej na lotniskach na Florydzie w latach 2021-2022 wyniósł 28%, a niecały miesiąc po rozpoczęciu nowego roku na Florydzie skonfiskowano już 33 pistolety. Rzecznik Transportation Security Administration określił to jako niepokojące i niebezpieczne. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję prosto z Florydy, a teraz ponownie łączymy się ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami, Arkiem Stachnikiem.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. Temat na koniec taki szybciutki jeszcze, taki luźniejszy. Otóż firma Planters, kultowa marka produkująca orzeszki ziemne, poszukuje żądnych przygód absolwentów szkół wyższych. By dać im jedyną w życiu szansę na wyjątkową pracę, polega ona na prowadzeniu kultowego tak zwanego Nadmobil po całym kraju jako Pan Peanut i braniu udziału w wydarzeniach promujących firmę. Firma Planters poszukuje kierowców do prowadzenia Nadmobil długiego na 26 stóp orzeszka ziemnego na kołach od wybrzeża do wybrzeża. To nie tylko szansa na poznanie życia w drodze, to także szansa na najfajniejszą pracę. Zachwalam, firma, stanowisko jest płatne w pełnym wymiarze godzin, jest roczną ofertą pracy od czerwca 2023 do czerwca 2024, więc przez rok można w takim orzeszku jeździć. Takie wycieczki samochodowe po zakończeniu studiów są niemal rytuałem wręcz przejścia dla milionów absolwentów, a teraz jest to szansa na taką bardzo kultową wyprawę po Stanach Zjednoczonych. To wszystko z naszej strony, Jaśmino. Oczywiście słyszymy się już za tydzień. Dzięki wszystkim korespondentom, oczywiście realizatorom. Paweł Maciej z naszej strony. Ja z tej strony również dziękuję bardzo serdecznie. Jaśmino, do usłyszenia już za tydzień.
Dokładnie tak, jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30. Z tej strony oceanu audycję realizował Szymon Dąbrowski. Bardzo mu za to dziękuję. O to, abyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie, zadbał Andrzej Zujał, a my już teraz powoli kończymy, bo za kilka chwil wiadomości na antenie Radia Wnet.
Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.